Radio Paranormalium przedstawia.
Kart historii.
Bliskie spotkanie w Górze Ropczyckiej z sierpnia 1966 roku. W Radiu Paranormalium prezentujemy raport dotyczący tego zdarzenia, sporządzony przez badacza z Podkarpacia, Arkadiusza Miazgę. Oto jego treść. Na początku września 2009 roku zatelefonowała do mnie osoba z okolic Góry Ropczyckiej, która czytając regionalną prasę, znalazła mój artykuł o obserwacjach UFO z terenu Podkarpacia. Osoba ta opowiedziała mi w skrócie historię sprzed 40 lat z sierpnia 1966 roku, która dotyczyła obserwacji niezwykłego zjawiska lub obiektu nad drzewami. W najbliższych dniach udałem się na miejsce zdarzenia w celu przeprowadzenia dokładnej rejestracji na miejscu zdarzenia w obecności świadka. Do obserwacji doszło w dniu 6 lub 7 sierpnia 1966 roku około godziny 23.10. Pani Ewa, nazwisko fikcyjne, świadek zastrzegła bezwzględnie anonimowość, wracała tej nocy z pracy z pobliskiego Sędziszowa Małopolskiego, który jest oddalony od Góry Ropczyckiej około 1 km. Droga prowadziła od głównej drogi, obecnie A4, w kierunku południowym. Pani Ewa, mając wówczas 27 lat, szła asfaltową drogą z prawej strony. Wzdłuż drogi porastały liczne drzewa, aż do samej Góry Ropczyckiej. Pogoda tej nocy była bardzo dobra, chociaż około 2-3 godzin wcześniej przeszła burza. Droga, którą szła, była jeszcze mokra. W pewnym momencie wzdłuż drogi zauważyła jakby jasną poświatę, która zdawała się przemieścić i zniknąć. Świadek pomyślała sobie, że z tyłu jedzie jakiś samochód. Nasłuchiwała odgłosu, ale gdy się odwróciła, żadnego samochodu ani żadnej innej osoby nie było, ani przed, ani za nią. Uszło jeszcze kilkanaście kroków, gdy nagle okolice rozjaśniło bardzo silne, ale rozproszone jasno-białe światło, które roztaczało się we wszystkich kierunkach na kilkadziesiąt metrów. W tej samej chwili jej uwagę przykuła dziwna, czerwona, rozżarzona kula, która tkwiła nieruchomo nad koronami drzew lub pod nimi. Pani Ewa przeglądała się w osłupieniu, nie wiedząc, z czym ma do czynienia. W pewnej chwili zrobiło jej się bardzo gorąco, zwłaszcza na twarzy. Stojąc tak nieruchomo w miejscu tuż obok dziwnego zjawiska, poczuła podświadomie, że, cytuję, jestem obserwowana. Oto fragment relacji świadka. Stałam i patrzyłam na to. Myślałam, że to jest w gałęziach. Myślałam, że to będzie wokoło wypalone. To było wielkości betonu do studni. To nie pulsowało. Było rozżarzone i nie raziło bezpośrednio jak zachodzące słońce. Było idealnie okrągłe, czerwone jak maki w polu. W pewnej chwili przyszła mi myśl. To mnie obserwuje. Wyszłam na środek drogi i ostrym krokiem ruszyłam w kierunku domu. Nie wiem skąd, ale przyszła mi znowu myśl, że to mnie chce zabrać. Nie wiem skąd przyszło mi to do głowy. Na drodze światło zaczynało blednąć, aż zgasło. Po oddaleniu się około 50 metrów od miejsca obserwacji świadek nie oglądała się za siebie, ale będąc już w pobliżu pierwszych zabudowań poczuła, że z oczu leją się jej łzy. Nie było to spowodowane płaczem, a jednak łzy lały się dość intensywnie. Cytując, całe ręce miałam mokre od łez. Po zajściu do domu około godziny 24, powrót z pracy zajmował świadkowi około 1 godziny. Pani Ewa praktycznie całą noc nie spała z wrażenia. W dniu 8 września 2009 roku w godzinach popołudniowych spotkałem się z 70-letnią panią Ewą oraz jej synową, która ją przywiozła na miejsce zdarzenia na parking obok zajazdu koło drogi A4. Pani Ewa prosiła mnie o zachowanie jej anonimowości z obawy o drwiny sąsiadów. Świadek wywarła na mnie od początku bardzo pozytywne wrażenie osoby otwartej, dynamicznej, niezwykle szczegółowej w opisach oraz, co najważniejsze, mocno stąpającej po ziemi. Całość zdarzenia rozegrała się pomiędzy Sędziszowem Małopolskim a Górą Ropczycką. W 1966 roku teren ten był zupełnie inny niż obecnie. Pani Ewa dokładnie wszystko mi opowiedziała. Po wyjściu nieco wcześniej z pracy w Sędziszowie, pani Ewa podążała po przejściu obecnej A4 drogą, która prowadziła wzdłuż drzew w kierunku Góry Ropczyckiej. Droga była asfaltowa, mokra jeszcze od deszczu. Na wszelki wypadek pani Ewa miała na sobie długi i gruby, nieprzemakalny płaszcz przeciwdeszczowy. Idąc w kierunku południowym, przy całkowitej ciemności, minęła po lewej stronie w odległości około 150 metrów tak zwany zajazd motel, w którym można było się przespać i zjeść posiłek. W pewnej chwili na drodze mignęło jasne światło. Pani Ewa sądziła, że to jadący za nią samochód na światłach, ale nic nie przejechało koło niej. Wyglądało to tak, jakby światło wychodziło od strony wjazdu do Sędziszowa. Niestety, gdy oglądała się za siebie, nie było wokół żadnego samochodu ani żadnej osoby. Gdy pani Ewa weszła wzdłuż rosnących koło drogi wysokich drzew, została z góry oświetlona silnym jasnym światłem. Światło było tak jasne, że było widać po dwóch stronach drogi pastwiska oraz najwyraźniej drogę, jak w porze dziennej. Światło najwyraźniej było emitowane z obiektu, który znajdował się pod lub nad koronami drzew. Obiektem była czerwona kula o średnicy około 1,5 metra, nie większa. Pani Ewa przyrównała wielkość do betonu na studnie, a zatem około 1,5 metra kwadratowego. Obiekt stał nieruchomo, nie wydawał żadnych dźwięków. Był w bardzo intensywnym czerwonym kolorze, ale nie rażącym w oczy. Wysokość, na jakiej mógł tkwić obiekt, to około 8 do 10 metrów nad ziemią, a odległość świadka od obiektu była nie większa jak około 15 metrów. Nie ustalono, jak długo świadek stała w miejscu i przyglądała się zjawisku, ale całość obserwacji według niej od chwili zauważenia obiektu do momentu zgaśnięcia światła trwała około 20 minut. Niestety pani Ewa nie wie, czy obiekt zgasł, znikł, odleciał, ponieważ ze strachu, idąc przed siebie, ani razu się nie obejrzała, aby sprawdzić, co się stało z obiektem. Zauważyła tylko, że po jakimś czasie jasne światło stopniowo przygasało, aż wreszcie było całkiem ciemno w najbliższej okolicy. Można założyć, że najprawdopodobniej przygasanie jasnego światła w okolicy mogło być spowodowane znikaniem lub odlotem czerwonej kuli. Jeśli odleciała, to na pewno nie w kierunku Góry Robczyckiej. Na te pytania już nigdy niestety nie uda się znaleźć odpowiedzi, chyba że ktoś jeszcze zaobserwował tamtej nocy osobliwe światło i czerwoną kulę. Podczas badania tego typu przypadku można było wyodrębnić trzy bardzo ciekawe zjawiska podczas wystąpienia obserwacji. Po pierwsze, brak cienia na drodze w chwili pojawienia się jasnego światła wraz z obiektem. Po drugie, wystąpienie podwyższonej temperatury, w szczególności na twarzy świadka. Po trzecie, silne łzawienie z oczu tuż po obserwacji obiektu. Ad 1. Świadek wyraźnie zaznaczyła, iż w momencie zauważenia światła, które roztaczało się w najbliższej okolicy, nie zauważyła nie tylko cienia swojej osoby, ale też rosnących drzew, krzaków i temu podobnych. Było to dla niej ogromnym zdziwieniem. Można powiedzieć, iż podczas obserwacji, w chwili pojawienia się obiektu lub zjawiska, nie wystąpił efekt cienia, co jest bardzo rzadko spotykanym zjawiskiem. Należy zaznaczyć, iż jasne światło nie było w formie np. promienia, które wychodziło z kuli. Długo zastanawiałem się nad tym, dlaczego i co spowodowało taki efekt. Ale najpierw należy się zastanowić, czy obiekt tkwił nad czy w koronach drzew. Niestety tego nie udało się precyzyjnie ustalić, chociaż świadek wyraźnie powiedziała, że tarcza tkwiła w gałęziach. Gdyby była ponad nimi, a drzewa tam do dziś rosnące mają grubo ponad 10 metrów, korony drzew przysłaniałyby obiekt, a z relacji wyraźnie wynika, iż obiekt był idealnie okrągły i nic go nie przysłaniało. Zatem wynika z tego, według mojej oceny, iż obiekt tkwił nie nad drzewem, a w zasadzie tuż pod jego koronami. To jest najbardziej racjonalne wyjaśnienie. Można się pokusić o bardziej fantastyczne. Drzewa, gałęzie mogły zniknąć z jakiegoś bliżej nam nieznanego względu, ale to jest już fantastyka, nie poparta faktami. Dodatkową ciekawostką jest to, że obiekt czerwonego koloru emituje wokół siebie jasną barwę światła. Nie mogąc nic konkretnego znaleźć w internecie odnośnie braku cienia, napisałem w tej sprawie do pana Jana Szymańskiego, fizyka, biologa, który m.in. badał w sposób naukowy piktogramy zbożowe w Wylatowie. Oto co napisał. Fizyka mówi jednoznacznie. Światło rozchodzi się po liniach prostych. Jak jest źródło światła i przedmiot na jego drodze, to musi być i cień. Ale w praktyce poradzono sobie z tym problemem i to całkiem skutecznie. Słyszał pan zapewne o tak zwanych lampach bezcieniowych. Otóż na każdej sali operacyjnej, w każdym gabinecie chirurgicznym taka właśnie jest. W tym fachu to po prostu warunek skutecznej pracy. No dobrze. A jak to jest zbudowane i jak działa? To po prostu duża, czasem nawet o średnicy 1 metra czasza, w której blisko obwodu i na środku umieszczono kilkanaście żarówek, reflektorków. Światło pada zatem z różnych stron jednocześnie i rozświetla cienie, które akurat jakieś przedmioty dają od światła poszczególnych lamp. Działa to bardzo skutecznie, nawet z odległości kilku metrów. Czy w przypadku opisanej przez pana obserwacji mieliśmy do czynienia z czymś podobnym? Być może. Jednak z odległości kilkudziesięciu metrów nawet równomiernie świecąca kula o średnicy 1,5 metra nie zapewniłaby tego bezcieniowego efektu. Cóż zatem pozostaje? Jeszcze jedno źródło światła, gdzieś z tyłu lub nad świadkiem, niewidoczne dla obserwatora. Prawdopodobnie zajęty jedną kulą, nie widział drugiej. Skutkiem takiego dwustronnego oświetlenia będzie oczywiście to, że krzaki, drzewa, różne przedmioty nie będą miały cienia. Cienia nie będzie miał też świadek. Ta świecąca kula była na wysokości koron drzew, to jest kilkanaście metrów, to niedaleko. Gdyby była druga, podobna, z tyłu za świadkiem, to piękny efekt bezcieniowy byłby zapewniony. Tyle Jan Szymański. A zatem fizycznie jest to możliwe, aby padające światło nie spowodowało cienia. Gdyby, jak pisze pan Szymański, pani Ewa zauważyła dwie kule, sprawa byłaby znacznie prostsza, ale tak nie było. Pani Ewa nie widziała innej kuli. Zauważyła tylko tą jedną czerwoną oraz jasność w okolicy. Czy była druga i jej nie zauważyła, bardzo w to wątpię. Pani Ewa to osoba bardzo spostrzegawcza i dociekliwa. Jeśli zakładając był drugi obiekt, to musiał być niewidoczny wzrokowo. A może było inaczej? Może było tak, iż jedna kula wystarczyła, aby wyeliminować efekt cienia. Nie wiemy, jakiego rodzaju była kula, z czego wykonana i jakie miała możliwości. Ad 2. Ten punkt również wydaje się być związany z obecnością i oddziaływaniem obiektu. Świadek, pytana, czy wcześniej przed obserwacją było jej gorąco, stwierdziła, że nie. Uczucie ciepła wystąpiło dopiero w fazie rozbłysku światła i obserwacji obiektu. Jak napisałem wcześniej, pani Ewa miała na sobie płaszcz przeciwdeszczowy na całym ciele. Jedynie twarz wystawała spod kaptura i w szczególności na twarzy odczuła duże ciepło. Czy było to spowodowane emocjami, czy oddziaływaniem obiektu w rodzaju promieniowania mikrofalowego lub elektromagnetycznego? Tego nie wiadomo, ale zebrane materiały wskazują na oddziaływanie obiektu. Ad 3. Łzawienie oczu również zdaje się być spowodowane jakiegoś rodzaju oddziaływaniem obiektu na spojówki oka. To nienormalne, aby nagle z obu oczu lały się silnie łzy. Dla mnie nie ulega wątpliwości, iż był to efekt spowodowany oddziaływaniem obiektu tuż po obserwacji, gdzie wystąpiła nieznana reakcja alergiczna. Po zdarzeniu w następnych dniach świadek nigdy nie miała tego typu komplikacji z oczami. Czy były inne fizyczne ślady obecności obiektu w otoczeniu? Najwyraźniej nie. Na drugi dzień pani Ewa była w miejscu obserwacji za dnia i nie zauważyła na przykład wypalonych koron drzew, połamanych gałęzi, spalonej zwiędłej trawy pod drzewami i tym podobnych. Czy naprawdę nic nie było? Jeśli obiekt spowodował zwiększoną temperaturę oraz wystąpił efekt łzawienia, to na rośliny, które również są biologicznymi organizmami, również mogły wystąpić jakieś anomalne zmiany. Niestety obserwacja miała miejsce ponad 40 lat temu i wszelkie anomalie dawno już znikły. Zależności terenowe. Od wielu lat, badając każde zdarzenie UFO, uwzględniam w terenie bliskim zdarzeniu specyficzne zależności tzw. Persingera bzowskiego i co się okazało podczas wizji lokalnej tuż przy wjeździe do Góry Robczyckiej. Około 350 metrów od miejsca obserwacji znajduje się dość duża stacja Trafo, z której przebiegają w kierunku Góry Robczyckiej dwie linie wysokiego napięcia 110 kV oraz kilka niskiego napięcia. Pani Ewa potwierdziła mi, iż w 1966 roku była już obecna stacja Trafo dla Sęciszowa i biegnące linie wysokiego napięcia. Jedna z linii wysokiego napięcia przebiega zaledwie około 10 metrów od miejsca, gdzie tkwił w koronach drzew obiekt. A zatem mam po raz kolejny potwierdzenie, iż zjawiska typu UFO przejawiają większą aktywność w miejscach silnych źródeł napięcia. Warto do tego dopisać, iż około 2 do 3 godzin przed obserwacją przeszła burza z wyładowaniami. Podobne zależności odnotowywał nieżyjący już Kazimierz Bzowski w Warszawie w latach 80. Wiarygodność świadka. Podczas każdej relacji, szczególnie tak odległej, należy zachować sceptycyzm wobec składanej relacji świadka. Może być to zwyczajne kłamstwo albo dodatkowe ubarwienie relacji, jak było w przypadku pani Ewy. Dlaczego dopiero po 43 latach zdecydowała się o tym opowiedzieć i akurat trafiło na mnie? Pani Ewa w 1966 roku miała 27 lat. Pracowała wówczas w Sędziszowie, w jednym z zakładów, sprawując ważne i odpowiedzialne stanowisko. Obawiała się wówczas opowiedzieć swoją historię koleżankom z pracy, ponieważ te, jak sądzi, by ją wyśmiały. Jedynie najbliższa rodzina pani Ewy znała jej obserwacje, choć próbowano jej wytłumaczyć, że to być może był balon. Pani Ewa posiada wręcz drobiazgową pamięć, co pozwoliło mi wyjaśnić i poznać wiele szczegółów. Nie jest kłamcą. Nic na to nie wskazywało i co najważniejsze, pani Ewa wcale nie twierdzi, że to UFO, lecz jakieś nieznane zjawisko. Nie ubarwiała swojej relacji, chociaż próbowałem to sprawdzić. Nie opisała inaczej obiektu jak tylko tarcza lub kula. Jej wiedza na temat UFO jest niewielka. Gdyby na przykład kłamała, skąd przyszłoby jej na myśl, aby mówić o zjawisku braku cienia, uczucia gorąca, uzdrowienia. Takie szczegóły są jedynie dostępne w literaturze ufologicznej, a efekt braku cienia jest bardzo rzadko spotykany w relacjach. Nie mam wątpliwości, iż pani Ewa jest wiarygodną osobą, która spotkała się oko w oko ze zjawiskiem, które do dziś nie daje jej spokoju. Po rozmowie wyczułem, iż pani Ewa była zadowolona, że mogła przekazać swoją osobistą relację osobie, która zajmuje się badaniem tego typu zjawisk. Zdarzenie, które badałem w Górze Robczyckiej po 43 latach, zasługuje na szczególne zdarzenie w kwestii badania zjawiska typu UFO. Można wykluczyć znane zjawiska atmosferyczne, czy nawet zjawisko pioruna kulistego lub wyładowania na linii wysokiego napięcia. Czy obserwowana kula była obiektem UFO? Nie wiem, ale obiekt unosił się w powietrzu i najwyraźniej był powodem obecności jasnego światła w najbliższej okolicy. Obserwacje tego typu są znane pod nazwą Ball of Light, kula światła. Nie można stwierdzić, że był to pojazd kosmiczny, bo była to tylko kula światła i nie był to typowy spodek czy dysk. Nie wiadomo, z czego była wykonana kula i jakiego typu dysponowała źródłem energii, skoro unosiła się bez problemu dłuższy czas w powietrzu. Oczywiście obiekt nie został zidentyfikowany i kwalifikuje się do rangi zjawisk typu UFO, co nie znaczy, iż musi być pojazdem kosmicznym. Jeśli puścić wodze fantazji, obiekt mógł być strukturą, materią z innego wymiaru, ponadczasowym portalem, o których piszą w swoich pracach fizyk Hillebrand, von Rudwiger czy Mekelburg. Czy tak było rzeczywiście? Nie wiadomo. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako NLC-2 z adnotacją prawdziwe UFO. Raport opracował Arkadiusz Miazga. Wrzesień 2009 roku. Zapraszamy do odwiedzenia bloga Arkadiusza Miazgi Spotkania z Nieznanym pod adresem www.arekmiazga.blogspot.com. Czytał Ivelios.